Był człowiekiem niezwykle skromnym, po to tworzą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Uparcie był tym drugim, dlatego tę główną część biografii zatytułowałam ten drugi właśnie.
Bardzo miło się schować przed chłodem przy herbatce, zwłaszcza, że ta herbatka nam gwarantuje jakiś taki pierwiastek pewnej elegancji, a ta elegancja, szczególnie elegancja w słowie, nie tylko w menu, będzie bardzo przydatna. Dzisiaj w podcaście Score in the City, który jest podcastem o muzyce filmowej, a my dzisiaj trochę ten kontekst rozszerzymy, rozmawiać będziemy o Jeremim Przyborze z okazji wydanej właśnie książki Żuan Don Marii Wilczek-Krupy. Pięknie masz tu napisane na okładce. Pisze powoli, zostawia przestrzeń na domysły i nie boi się współczesnego języka. Bohaterów swoich książek nie odlewa z brązu. A wśród tych bohaterów przypomnijmy Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki. Zafascynowana życiem i jego przejawami, jak mawiał Żuan Don, wytrwale przez blisko 5 lat i nie licząc czasu dokumentowała świat starszego pana B. Czytała, badała, rozmawiała, podawała w wątpliwość i ujawniła prawdziwą historię Jeremiego Przybory przesyconą miłością, poezją i atmosferą dwudziestowiecznej Warszawy. Autorka jest dzisiaj ze mną i mam okazję i ochotę cię przepytać również o wątki związane ze srebrnym ekranem. No, czy można powiedzieć, że starsi panowie zmienili polską telewizję?
A zdecydowanie można tak powiedzieć, że zmienili telewizję. Oni ją w ogóle rozpoczęli, moim zdaniem, w pewnym sensie, bo choć w 58 roku telewizja już oczywiście funkcjonowała, to jednak wciąż były to jej początki. Kabaret starszych panów był czymś absolutnie niespotykanym wcześniej. I myślę, że to nie tylko zaskoczyło realizatorów telewizyjnych, ale w ogóle telewizjów wszystkich naokoło, bo przecież 58 rok to jest czas, kiedy naokoło szarość,
marność
nad marnościami, półki puste, sklepowe, z telewizorów, a wtedy nie z telewizorów, z radia wylewała się też w dużej mierze propaganda, a w kinach też wiesz, co było grane, to jest dopiero ten czas odwilży politycznej, gdzie ten socrealizm w kinie się gdzieś tam wycofywał bardzo powoli, ale sam Przybora o tym pisał, że to naprawdę ciężko było niektóre filmy oglądać. Stąd też Kabaret starszych panów, który tchnął tą przedwojenną elegancją, o której powiedziałaś, no był szokujący, ale też przyciągający, prawda, wszystkich. Także ekipę telewizyjną, która się zlatywała wręcz na próby, czy też na te pokazy kamerowe. Kabaret szedł na żywo, oczywiście, to trzeba pamiętać, że wtedy telewizja była na żywo. Oni się gdzieś tam zlatywali prawie że przez dziurkę od klucza, oglądali, słuchali, zaśmiewali się z tego, ale też podziwiali, na chwileczkę byli w stanie wyjść z tego świata, z tej PRL-owskiej bańki, przenieść się do innego uniwersum, takiego przedwojennego, takiego eleganckiego, takiego poetyckiego, no takiego kompletnie innego niż wszystko za oknem.
Tak sobie myślę o tym, że Przybora musiał coś takiego magicznego w sobie mieć, żeby najpierw zafascynować świat polskiej rozrywki, no a w efekcie teraz i ciebie, że poświęciłaś mu tyle lat. Co to było? Co takiego kolorowego w nim było? Co takiego magicznego? Co sprawiło, że Przybora został jednym z najważniejszych takich symboli też tego, co w polskiej rozrywce, także w telewizji, najpiękniejsze.
Wszyscy moi rozmówcy, absolutnie wszyscy, mówili o Przyborze z takim uśmiechem, nostalgią, tęsknotą wręcz za nim, uwielbieniem dla niego, a opowiadali czasami rzeczy mrożące, wiesz, krew w żyłach. No, tak jak przeczytałaś, no nie odlewamy bohaterów z brązu. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że ktoś tak elegancki w ogóle właśnie z taką kulturą ogromną był w stanie czasami się tak zachować lub też tak postępować.
To jest dobry smaczek, że zostawiasz tutaj, nie mówisz o co chodzi, to wszyscy sobie sięgną do właśnie wydanej przez Znak książki. To będzie może dobrze, że zostawiasz to pewną tajemnicą, bo już chciałam zapytać, no co to jest? Kobiety to była słabość, to Przyborę łączy z kompozytorami muzyki filmowej.
Przybora twierdził, że był feministą, że jest feministą, wtedy o tym mówił. że kobieta jest tworem najdoskonalszym, należy o nim mówić, opiewać go w poezji, co też czynił bardzo chętnie. I dla tych kobiet, które się w jego życiu pojawiały dość często i którym on autentycznie oddawał swoje serce miał bardzo pojemne pod tym względem. Dzisiaj nie do końca wiemy. Są pewne piosenki, takie powiedziałabym legendarne, szlagierowe, hity, przeboje, które śpiewa dziś cała Polska, bawiąc się doskonale. Ta zabawa słowem jest przecież znakiem rozpoznawczym Jeremiego Przybory. Nie mając bladego pojęcia, że zostały napisane przez kompletnie zdruzgotanego autora po rozstaniu z kobietą, gdzie pół roku cierpienia przypłacił solidną depresją i tażesz piosenka, która nas dzisiaj tak śmieszy, jego z tej depresji wyciągnęła. Udało się dotknąć takiej właśnie natury, takiej słabości Jeremiego Przybory, która się okazała de facto jego siłą.
A co jeszcze takiego miał wyjątkowego, że cię to, wiesz, złapało?
Myślę, że to jest taka ogólnie pojęta kultura, kultura wszystkiego. Kultura języka, kultura stroju, kultura obycia, słowa, gestu. On był po prostu elegancki, taką swobodną elegancką, mówisz, taką wychodzącą z brzucha. On nie był nauczony tej elegancji, nie był w tym kokieteryjny w żaden sposób. On po prostu taki był, miał to wrodzone. I jak przebywało się w jego oparach, to człowiek się czuł w zupełnie innym świecie i to ujmowało i to powodowało, że też ta jego twórczość była z zupełnie innego świata, przenosiła cię w inny wymiar i ty chciałaś w tym przebywać, niezależnie od tych słabości, niezależnie od różnych innych spraw, które się pojawiały wraz z Jeremim Przyborą wokół. Chciałaś przebywać w tym świecie, chciałaś go dotknąć, on cię ujmował i to było zarówno w nim jako w człowieku, jak i w jego poezji i w jego twórczości telewizyjnej, także filmowej.
Co znaczy mówić i myśleć Przyborą? Już tytuł tej książki, który podobno, jak mówisz, powstał, zanim jeszcze powstała książka, Juan Don, więc mam tutaj przestawienie, już ten tytuł wskazuje, że jest to język bardzo charakterystyczny.
Bardzo charakterystyczny, bardzo nas bawiący i absolutnie nacechowany takim silnym autopiętnem, pomimo że wzorujący się na pewnych poetach wcześniejszych. To, co powiedziałeś, Juan Don, ten szyk przestawny, jest przecież zaczerpnięty z Morsztyna, z tej dworskiej poezji, prawda? Ale są też mickiewiczowskie przerzutnie. Mamy tutaj taki absurd, który jest rodem z Boya, prawda? Z Gałczyńskiego, z Tuwima, z Szaniawskiego. To wszystko jest świat literacki Jeremiego Przybory, który jest jednak ubrany w jego słownictwo. Niepowtarzalne i stąd ten tytuł, który moim zdaniem obrazuje Przyborę człowieka i Przyborę poetę. Czyli Juan Don. Tytuł zaczerpnięty z piosenki Atatola, Lovelace i Żigolak, Juan Don. Absolutnie nie Lovelace, absolutnie nie Żigolak, na pewno Juan Don, z tym szykiem przestawnym właśnie. Mamy ten szyk przestawny w wielu piosenkach. Spinoza, potęga myślicoza, prawda? Mnóstwo jest tych cudownych zabiegów właśnie literackich. A z drugiej strony pokazuje właśnie tę jego naturę, to pojemne serce, tę skłonność do szybkiego zakochiwania się, która owocowała później tą cudowną poezją. Dlatego ten tytuł przyszedł mi do głowy od razu na początku i pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że w umowie z wydawnictwem miałam już pełny tytuł biografii i ona rzeczywiście tak została nazwana po wydaniu. To się zdarzyło po raz pierwszy, wcześniej nigdy tak nie było. Juan Don był jedynym pewnikiem, z którym ja rozpoczynałam pisanie, tak naprawdę.
Ale mówić Przyborą i myśleć Przyborą to też się dzieje zawsze wtedy, kiedy rzucamy do kolegi, koleżanki, bo we mnie jest seks, tak? Nawet nie wiedząc, skąd ta piosenka pochodzi. Albo, nie wiem, mignęła mi ostatnio Lina Jędrusik w scenie w wannie z Lekarstwa na miłość. Podpisane to było w sieci już kąpiesz się, nie dla mnie. Więc to są takie frazy, które weszły do polskiej kultury popularnej.
No, weszły do polskiej kultury, przy czym już kąpiesz się nie dla mnie oczywiście śpiewała nie Kalina Jędrusik. No, i nie,
to nie bez znaczenia.
To nie bez znaczenia.
Jakiś link musiał być.
To prawda. No wiele jest takich lapsusów, o których się właściwie, nie wiem, żegnaj kotku, prawda?
Piosenka jest dobra na wszystko.
No na przykład, albo ta herbatka, od której zaczęłaś nasze dzisiejsze spotkanie, przy której siedzimy, cudowna, z miodzikiem, pomarańczami, która była tak ważna przecież dla Jeremiego Przybory, dla Jerzego Wasowskiego, dla tego tandemu. I dla kabaretu starszych panów. Mówimy Przyborą, nie wiemy o tym, że mówimy Przyborą, albo zapominamy. Ja jako dziecko mówiłam Przyborą, nie mając bladego pojęcia, że to Przybora i że w ogóle istnieje ktoś taki jak Przybora. Byłam przekonana, że w lesie rosną lwyby, że oskulati to rodzaj przekleństwa, bo tata jak się gdzieś w palec, oskulaty syczą. I to był mój świat, mój język. Myślę, że wiele jest takich domów i ja to teraz widzę, jak rozmawiam z czytelnikami, jak rozmawiam z osobami, które przychodzą na spotkaniach ze mną, i to są młode bardzo często osoby, czyli nie mają szans pamiętania tego świata z telewizji, bo nawet my nie mamy, prawda?
Trochę powtarzało się tego, teraz już się nie powtarza.
To prawda, gdzieś był jeszcze kabaret jeszcze starszych panów, gdzieś tam mogłyśmy się z tym zderzyć. Teraz młodzi ludzie mają dużo mniejszą szansę na to, choć widziałam, że były powtarzane kabarety w którymś momencie w telewizji, bo przecież w tym roku mamy 65-lecie powstania tego Opus Magnum Przybory. Ale właśnie, ale te osoby mi mówią, że w domu się mówiło taką polszczyzną właśnie przyborową, że są mnóstwo osób, wiele osób używa takich sformułowań jakichś wymyślonych, nadaje przezwiska, nie wiem, swoim dzieciom, czy mówi właśnie jakimiś takimi wygibasami słownymi, które są zaczerpnięte z tego ekosystemu literackiego Jeremiego Przybory. I dlatego myślę, że ta poezja, choć ona tchnie trochę myszką, zauważ, jest taka archaiczna w pewnym sensie, to jednak jest uniwersalna i ona przetrwa właśnie przez to, że my mamy skłonność do zabawy językiem.
Twoja książka to jest duża rzecz, w sensie gruba rzecz również, duża i gruba. Tych stron jest ponad 600 i to i tak jest pewna część, którą dostarczyłaś wydawnictwu. I są tu też wątki filmowe, o to cię zapytałam jeszcze w naszej rozmowie poza mikrofonem. Oczywiście piosenki Przybory i Wasowskiego rozsławił niedawno film, bo we mnie jest seks z Kaliną Jędrusik. No ale co jeszcze? Jest przynajmniej jeden taki ważny film, o którym musisz opowiedzieć.
Myślisz, rozumiem, o filmie Ewa chce spać, tak?
O Upale.
A ja myślałam, że Ewa chce spać, a popatrzcie, no to mamy już
to
dwa
dawaj
filmy.
Oba.
To mamy dwa filmy. Każda w inny sposób zinterpretowała tę filmową twórczość Jeremiego Przybory. Może najpierw Ewa chce spać, bo tam Jeremi Przybora napisał dialogi za pośrednictwem kobiety właśnie. Znów kobieta, druga żona, Iga Berens, która była takim motorem pchającym Jeremiego do coraz to nowych aktywności i rozwiązań, i ona go namówiła właśnie do tego, żeby wziął to zamówienie, żeby napisał te dialogi. W tym filmie po raz pierwszy gdzieś zetknął się z Kaliną Jędrusik Przybora i później zaprosił ją do kabaretu, no i my dzięki temu mamy to We mnie jest seks. No, popatrz, jaki łańcuch.
Kalinę w ogóle.
I Kalinę, bo Kalinę stworzył kabaret, niewątpliwie. Ratował ją też przed jakąś depresją, kiedy telewizja nałożyła na nią embargo, bo był taki czas, prawda? No więc to się wszystko tak pięknie nam łączy, a ty mówisz o Upale, czyli o filmie, do którego Jeremi napisał scenariusz wspólnie z Igą, czyli ze swoją żoną, chociaż już wtedy to małżeństwo właściwie chyliło się ku upadkowi. I to jest właściwie przeniesienie kabaretu Starszych Panów na ekran, które zostało różnie odebrane. Zrobił to Kazimierz Kuc.
W 64 roku. W 64 roku.
Tak, w 64 roku. I różne były tutaj recenzje, różny był odbiór tego filmu i do dzisiaj to tak wygląda, że ja spotkałam się na przykład z Teresą Drozdą, która powiedziała, że to jest arcydzieło dla niej. No arcydzieło kina w ogóle, no rewelacja po prostu. A są osoby, które mówią, nie, no to co zagrało w kabarecie, nie zagrało i zagrało na małym ekranie, nie zagrało już na srebrnym, ich zdaniem. Zależał do nich sam Przybora, który był bardzo sceptyczny względem tego filmu, twierdząc, że to jest jego wina, bo nie chciało mu się napisać nowych piosenek. Tak, że gdzieś się dał ponieść tej na fali tego sukcesu kabaretu, wydało mu się, że to się wszystko samo obroni. Brzmi ta muzyka Jerzego Waszowskiego, ale rzeczywiście ona brzmi w takich kuplecikach tylko. Nie ma takiego blichtru piosenkowego, jaki mamy w kabarecie i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Stąd niektóre recenzje rzeczywiście były takie zarzucające to Upałowi. Sam Kuc mówił o tym, że może nie jest to jego arcydzieło. Zresztą pamiętajmy, to są czasy, zanim mu się przyśnił scenariusz Soli Ziemi Czarnej, prawda? Czyli tej trylogii, która nam tego Kuca Śląskiego
przedstawiła
tak pięknie. Ale uważał, że ma i że jest w tym filmie klimat Starszych Panów. Rzeczywiście jest tam przede wszystkim, jak go obejrzałam, to stwierdziłam, że najfajniejsze, co jest w tym filmie, to jest ten absurd przyborowy właśnie. No, cały film jest w oparach absurdu, wszystkie dialogi są w oparach absurdu. Są cudownie wykreowane role, bo choćby pani Basia Kraftówna, która gra barmankę, jest po prostu przeurocza w tej roli. Fantastycznie się z niej sprawdzająca, no ale pamiętajmy, przecież w kabarecie grają wspaniali aktorzy, którzy mają kinowe role na koncie. Więc jest to film, który się może podobać i nie podobać, powiedzmy sobie szczerze, nie? Żeby nie popadać w landrynę, jak mówiła Agnieszka Osiecka. On może kogoś zawieść, a może kogoś zafascynować, ale odsyłam, żeby zobaczyć, jak gra kabaret Starszych Panów Na dużym ekranie.
Jak sobie go zrobimy, oczywiście, ten duży ekran. Dzisiaj nie ma telewizji. Już prawie wychodzimy z kina, odtwarzamy sobie filmy na projektorze w domu, więc to można zrobić. Czym się różni pisanie o człowieku słowa od pisania o ludziach muzyki? No bo masz na koncie książki o Góreckim i o Kilarze, a tutaj jest zupełnie inna materia.
Strachem się różni. Strachem się różni, że nie dam rady, że mnie to przerośnie.
Że nie umiesz tego matematycznie rozłożyć.
No po prostu, że ja się na tym najnormalniej w świecie nie znam. No, jakby to powiedziała Kalina Jędrusik, nie ma co owijać bawełniane gacie. Ja jestem muzykiem, nie jestem polonistą, nie jestem poetą. Stąd pisanie niewątpliwie o muzyce jest dla mnie dużo łatwiejsze, bo ja w tej materii siedzę, ale to też ma swoją trudność, bo jako teoretyk muzyki mogę popadać w akademizm i muszę się tego bardzo wystrzegać, muszę bardzo się starać, żeby nie używać na przykład nomenklatury, która czytelnika, który nie jest związany z muzyką, po prostu zniechęci, bo to z jakiej racji on się ma zagłębiać w jakieś meandry teorii muzyki. Więc tutaj to była taka trudność, ale łatwiej na pewno okiełznać tę materię. Ten polski Oxford, którym pisał Przybora, no to ja musiałam szukać pomocy. Poszukałam tej pomocy u Ewy Miodeńskiej-Brooks, u Jana Miotka, u Krzysztofa Wróblewskiego, u ludzi, którzy się zajmowali i zajmują twórczością Jeremiego Przybory, ale przede wszystkim są jej gorącymi admiratorami. Oni kochają Przybora, więc te rozmowy były w ogóle fantastyczne i cudowne i pomogły mi właśnie ujarzmić tę materię językoznawczą. I de facto okazało się, że wiesz, że to nie było takie bardzo trudne jednak. Że właśnie przez to, że ja nie jestem kompletnie akademikiem w tej kwestii, a jednak w muzyce jestem, to się pisało o tym prościej. Bo ja pisałam tak właśnie, jak to czuję i bez używania tych takich akademickich sformułowań albo bez haltowania się, że nie, tak nie mogę. Tutaj tego nie było. Jak już oni przybliżyli mi ten warsztat od kuchni, zresztą zrobili to przecudownie i wspaniale. Nigdy nie zapomnę analizy, jaką zrobiła Ewa Miodeńska-Brooks nad wierszem, nad piosenką Szuja. Do niej skierowała mnie moja siostra, która miała z nią na studiach zajęcia i właśnie analizowali Szuję i powiedziała mi, że to było tak zrobione, że po prostu ona do tej pory nie może tego zapomnieć, a to lata świetlne temu. Ja dzięki temu trafiłam do pani profesor Miodeńskiej-Brooks, która mi właśnie tę analizę przeprowadziła. Ja płakałam ze śmiechu nad, no wtedy nie herbatą, bo był sierpień, więc chyba wodą mineralną czy czymś równie zimnym. Ale było to tak pięknie zrobione i tak pokazało właśnie ten warsztat, którego też byłam ciekawa, no bo to jest zawsze ciekawe, jak ktoś tworzy coś, co nas fascynuje, prawda? Więc wiesz, ja tak odpowiadając na twoje pytanie, chyba było mi łatwiej, właśnie dlatego, że nie siedzę w tym.
A możesz jeszcze powiedzieć krótko, jaką relację Przybora miał z muzyką?
No przede wszystkim wskazywał na to, że ten status panicza, do którego on się tak przyznawał bardzo chętnie, zwłaszcza pod koniec życia, był wyznaczany przez nie tyle przez pochodzenie, ile przez rekwizyty. Fortepian, biblioteka, koń. I ten fortepian był na pierwszym miejscu. On mu towarzyszył od najwczesniejszego bachorstwa, jakby powiedział. Czyli grała matka, grała siostra. Nawet ojciec coś tam plumkał i grał przede wszystkim brat. Brat, który jest postacią bardzo tragiczną. Udało mi się dotrzeć do tego, jakie były powody jego samobójczej śmierci. Jeremi nie miał jakby świadomości, co się tak naprawdę stało, ale ten brat był ogromnie ważny. I właśnie on te wszystkie szymistyczne takie melodyjki, jakieś fokstroty wycinał na fortepianie i to tak zarezonowało w Jeremim i tak mu się to kojarzyło z dzieciństwem, że on nie był w stanie na żądle wysiedzieć potem. Bo tak mu dom stanął przed oczami. Kolejna rzecz, kiedy ojciec, który był właścicielem kawiarni, zabrał go do tej kawiarni. Tam była muzyka na żywo i pierwszy raz Jeremi usłyszał saksofon. Ta słabość do jazzu. Ona będzie do końca życia. Ona go będzie ratowała.
On trochę pisze językiem, jakby grał jazz, nie?
Ale oczywiście, z taką swobodą, z taką akcentacją specyficzną, ale też bardzo muzycznie. To właśnie językoznawcy też zwracają na to uwagę, że Przybora miał genialny słuch muzyczny, a Wasowski miał genialny słuch literacki. I to tak pięknie zagrało. Ale Przybora miał jeszcze jedną przygodę z muzyką, której nie wiem, czy wie. Kształcił się przez chwilę dosłownie na śpiewaka operowego. Co prawda sceptycznie do tego podchodził, bo bardzo się bał, że będzie tenorem, wiesz, a on uważał, że wszyscy tenorzy to strasznie krzyczą na scenie, bo to wtedy taka była maniera. I trafił na lekcję do tenora carskiego z carskiej opery. I ten tenor mu powiedział, że on jest barytonem, więc on się już uspokoił, że dobrze, no to w takim razie możemy wziąć lekcję śpiewu. Ale te lekcje tak wyglądały, ja to opisuję w książce, więc teraz tego nie zdradzę, nie będziemy spoilerować, ale to było coś cudownego. Oczywiście bardzo krótko to wytrzymał, uciekał szybciej niż tam się dostał na te lekcje. Już nigdy ich więcej nie podjął, tej nauki śpiewu, natomiast bardzo lubił wykonywać własne piosenki i Jerzego. najlepiej te mało znane i chętnie śpiewał. Zresztą, no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, miał bardzo taki ciepły, przyjemny, aksamitny.
Elegancki, elegancki powiedziałem, elegancki.
Tak, bardzo elegancki i wytworny głos.
No dobrze, to tak powoli mierząc do końca i cały czas oczywiście zachęcając do tego, żebyście zanurkowali w biografię Jeremiego Przybory, potężną, ale wartą tej podróży i myślę nawet dla kogoś, kto z Przyborą nie miał dotąd do czynienia, a tęskni za czymś, czego nigdy nie doświadczył, bo się urodził później, a jednak trochę mu tej eleganckiej innej Polski brakuje, to jest ta rzecz. Myślę sobie o pochodzeniu standardów jazzowych w Ameryce. Właściwie kanon amerykańskiej piosenki to są piosenki z filmów i piosenki z musicali, a kanon piosenki polskiej, rozrywkowej, dużo mniejszy, powiedziałabym niebywale skromny, jak porównać go z amerykańskim, to jest Przybora w dużej mierze, piosenki starszych panów, piosenki filmowe też inne, piosenki no już rzadziej może z teatru muzycznego, ale Przybora mi się tutaj na czołówkę wychodzi, bo to jest nasza klasyka rozrywki.
Ja myślę, że on by się bardzo zaczerwienił, jakby usłyszał to, co mówisz. Był człowiekiem niezwykle skromnym, po to tworzą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Uparcie był tym drugim, dlatego tę główną część biografii zatytułowałam ten drugi właśnie. Więc zaczerwieniłby się i poczułby się niesamowicie nobilitowany i dumny, że go porównałaś z tą amerykańską kulturą i piosenką, bo Ameryka była dla niego ogromnie też ważna kulturowo. No, skoro żył w PRL-u, to musiała, bo przecież wiadomo, że wszystko, co złe, to kojarzyło się z imperializmem, jeśli chodzi o tę doktrynę, która wtedy panowała, do tej amerykańskości bardzo uciekał i mamy tego ślady w jego twórczości. Swing był dla niego ogromnie ważny. Pisał też, zdarzyło mu się napisać kilka tekstów do takich właśnie standardów. Tak jak mówiłam, te standardy pozwoliły mu w ogóle wojnę przetrwać, bo przecież z Wasowskim łapali BBC, prawda, i słuchali swinga. Na pewno nie czułby się ikoną, nie czułby się legendą polskiej piosenki, bo w ogóle nie czuł się poetą. I uważał,
tylko że tym drugim.
Tylko tym drugim, tak, bo oni tam tylko wiążą słowo z dźwiękiem, ale masz rację, on jest na samym szczycie, ta wytworność tej poezji, ale też wytworność...
Nieprzemijalność.
Muzyki. Nieprzemijalność też, ale myślę, że tutaj trzeba też oddać Wasowskiemu sprawiedliwość, że naprawdę to był tandem idealny.
Oni... Wasowskim się zajmiesz, rozumiem, teraz w tej części.
To Przybora musi wyrezonować we mnie. Okay.
Trzy rozdziały ma ta książka też nieprzypadkowo.
Nieprzypadkowo, sama ułożyła się w tryptyk. Tryptyk to była taka forma, którą Jeremi bardzo chętnie stosował w swojej twórczości i to życie się ułożyło w tryptyk. Pomysł był kompletnie inny, miała to być biografia czteroczęściowa. Konspekt, który wydawnictwo dostało przy umowie, nie ma w ogóle odzwierciedlenia w dzisiejszej książce. Opowieść poprowadziła mnie właśnie tak trójaktowo, bym powiedziała, i wyszedł tryptyk o Jeremim Przyborze.
Joan Don. Marysiu, mam dla ciebie niespodziankę na koniec, bo nie skończę hasłem "piosenka jest dobra na wszystko", tylko skończę koftą. Kochajcie starszych panów, mądre dziewczyny. Będzie wam zapisany dobry uczynek. Kochajcie starszych panów, to dobry sposób, żeby się poczuć damą, uśmiechem losu. Podoba ci się taki koniec?
Przepiękna puenta. Nie wyobrażam sobie lepszej.
To lećcie do księgarni, bo Joan Don tam czeka na was bez wątpienia. Najbardziej fascynujący mężczyzna tej końcówki roku. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.